Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Witam serdecznie na 5. odcinku Cyber. Adam Hertle, UPC Polska.
Dzień dobry.
Sergiusz Bazański, Dragon Sektor.
Dzień dobry.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Właściwie to, biorąc pod uwagę to, co głównie dzisiaj, o czym głównie chcemy rozmawiać, to mam wrażenie, że powinniśmy powoli pomyśleć o uruchomieniu radia Cyber, bo temat Hacking Team, czy jak to niektórzy mówią już Hack Team, właściwie będzie nieaktualny tuż po tym, jak skończymy nagrywanie, a jeszcze trzeba obrobić materiał i dopiero pewnie nad ranem będzie nowy odcinek. No ale spróbujmy podsumować to, co do tej pory wiemy na ten temat.
No wydaje mi się, że pokolenia osób zajmujących się bezpieczeństwem będą wspominać ten incydent z wczorajszego poranka. Firma Hacking Team jest dostawcą złośliwego oprogramowania dla rządów wszystkich uboższych krajów całego świata.
A nie tylko uboższych.
Ale głównie
Polska
uboższych.
Polska też tam jest.
Tak, właśnie to miałem na myśli.
Nie ma kampanii na cybercyfrę.
Tych krajów, które nie do końca sobie radzą z własnoręcznym tworzeniem złośliwego oprogramowania, albo sobie radzą, a z jakiegoś powodu chcą skorzystać z gotowych produktów.
I nie jest to wirus albański.
Choć technologia wdrażania tego produktu faktycznie czasem przypominała wirus albański, ale o tym za chwilę. Jest to firma, która sprzedaje po prostu konie trojańskie. Jest to taki wątpliwy etycznie fragment działania sektora bezpieczeństwa. Szczególnie jeżeli te konie trojańskie trafiają w ręce rządów, które znane są z tego, że ścigają swoich oponentów politycznych, nie dochowując standardów demokratycznych i wsadzają ludzi do więzienia za to, co piszą lub co mówią lub co myślą głośno. Stąd też najwyraźniej firma naraziła się komuś, kto postanowił przejąć kontrolę nad jej siecią i opublikować w zasadzie całą jej zawartość.
No, wyszło całe 400 GB danych. Wszystko, począwszy od zawartości serwerów mailowych, poprzez serwery plików, po wszystkie możliwe faktury.
Repozytoria kodu.
No, już bardziej chyba nie można zostać zownowanym niż w przypadku tego tutaj. Jeszcze w ramach smaczku na koniec całość publikowali z ich własnego Twittera. Nie trudniąc się przedtem elegancją, bo zmienili Hacking Team na Hacked Team i zrobili sobie całkiem niezłą zabawę z tego, co się potem działo.
No wczoraj to chyba głównie świat, który się tym interesuje, to zmagał się z inżynierskim problemem, jak to ściągnąć. 400 giga.
Tak, to jest ta kategoria ilości danych, przy której większość klientów torrenta mówi nie, dziękuję, już nie będę próbował wczytywać 260 tysięcy plików. Natomiast no, szybko pojawiły się też mirrory HTTP, a Twitter po prostu kipiał od analizy znalezionych dokumentów, haseł, linków.
Kodu źródłowego.
Tak, bo taka fontanna radości ze strony wszystkich, którzy nie lubili tej firmy. No, warto tutaj zachować taki lekki dystans, pamiętając, że podobne wydarzenie, takie jak właśnie crowdsourcowy, analiza wycieku danych może dotknąć każdego, nie tylko tych złych ludzi. Stąd też no, z lekkim smutkiem, natomiast też i lekką satysfakcją można było patrzeć na to, co dzieje się na Twitterze.
Na pewno tak, aczkolwiek no, jakby dobra praktyka jest taka, że skoro już wyciekło, to trzeba sobie po prostu jasno powiedzieć, co wyciekło i wyciągać z tego jakieś wnioski, bo myślę, że ci, którzy zajmują się kodami exploitów, to jeszcze siedzą i analizują jeszcze w tej chwili pewnie, albo akurat w tym momencie pewnie większość śpi, bo to po nocach się analizuje. Natomiast ci, którzy szukali zleceniodawców, no to już dużo udało się ustalić, bo na początku to schodziły screenshoty, w których widzieliśmy foldery z nazwami państw czy organizacji, które były głównymi kontraktorami dla Hacking Team, a później widzieliśmy coraz więcej.
Tak, jeśli spojrzymy na nasze podwórko, to dowiedzieliśmy się czegoś, co podejrzewaliśmy już od jakiegoś czasu, mianowicie tego, że Polska również jest klientem tej firmy. Swojego czasu Helsińska Fundacja Praw Człowieka po rewelacjach takiej jednostki badawczej jak Citizen Lab, która stwierdziła obecność serwerów Hacking Team w Polsce, to Helsińska Fundacja Praw Człowieka wysłała takie pytanie do większości służb specjalnych w naszym kraju, czy korzystają z oprogramowania tej firmy, Część służb odpowiedziała, że nie korzysta, natomiast CBA odmówiło odpowiedzi, zasłaniając się tajemnicą. Sąd podtrzymał w pierwszej instancji tą decyzję zaskarżoną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Natomiast no, sprawa już chyba nie będzie się dalej toczyć, ponieważ w zrzucie dokumentów wykradzionych z Hacking Team znaleziono wprost mówiące faktury o tym, że od 2012 roku CBA jest klientem, zakupiła w sumie za licencję i umowy supportowe zapłaciła około 1 000 000 zł i posiada 10 licencji na platformy Windows do stosowania konitriańskich.
10 licencji odpowiada, z tego co rozumiemy, 10 śledzonym celom jednocześnie.
Tak, bo licencje nie wygasają, po zakończeniu akcji można przerzucić je na kolejnego figuranta.
To co mnie zastanowiło, to te kwoty. Okazuje się, że to jest niezły biznes. Jeśli dobrze pamiętam, to ta suma kontraktu na chwilę obecną to jest około 250 tysięcy euro. No tak na luźno przeliczając, troszeczkę ponad 1 000 000 zł i od razu mi się przypomniało to, jak w Polsce ktoś kiedyś rozpisywał przetarg na podobne narzędzia i ten przetarg nie doszedł do skutku i zainwestowano w research poza granicami kraju, więc no, to też pokazuje taki element, że właściwie jak coś ktoś bardzo chce zrobić, to po prostu to zrobi.
I po prostu kupi, jak nie
po prostu
zrobić.
To kupi, jak nie może zrobić. Oczywiście no, to w jaki sposób zorganizowano wtedy ten przetarg, no to wołało pomstę do nieba. To było jakby wszystkie błędy popełnione organizacyjne i tak dalej, i tak dalej. I on skończyło się tym, że go unieważniono i zdaje się nic więcej nie powstało. Natomiast no, szkoda, że jeżeli w ogóle jakieś badania się prowadzi w tym kierunku, bo powiedzmy sobie szczerze, że różne zdolności państwo powinno posiadać do tego, żeby być skutecznym w cyberprzestrzeni, no to szkoda, że te pieniądze idą gdzieś tam tylko dlatego, że ktoś w Ministerstwie Obrony Narodowej w którymś momencie nie potrafił przeprowadzić dobrze całej procedury przetargowej.
Faktycznie jest trochę wstydem, że Polska takie rzeczy musi kupować. Nie wiemy, czy nie mamy jakichś wewnętrznych produktów, nigdy o nich nie słyszeliśmy i jakby poszlaki wskazują, że ich raczej nie mamy. Natomiast no, nie jesteśmy potęgą taką jak USA, Chiny czy Rosja, ale już na przykład Francuzi swój własny malware piszą i wcale się z tym nie kryją. Jest wiele krajów, które go potrafią stworzyć. No jest to gdzieś kwestia jakiejś strategicznej decyzji, tak? Bo nie jest to coś, co pisze się w miesiąc czy dwa.
Ja uważam, że na pewno w Polsce są tacy ludzie, którzy potrafią to napisać. Pozostają jeszcze oczywiście kwestie prawne. To na dzień dzisiejszy na ile ja jestem zorientowany, to nie ma możliwości użycia tego typu narzędzia zgodnie z prawem.
No tu się chyba nie zgodzę, bo jest taka bardzo ogólna klauzula w kilku ustawach branżowych. Na pewno dotyczy to ABW i chyba jeszcze 2 czy 3 innych. Nie pamiętam, czy policji również. Chyba tak. Która umożliwia użycie innych środków technicznych, aha, zmierzających do utrwalania informacji.
No tak,
jest to na tyle pojemna klauzula, że na przykład wiadomo, że wchodzą w nią lokalizatory GPS, tak, bo to kiedyś udało się bodajże panoptykonowi ustalić.
A to dokładnie trzeba było przeanalizować, bo pamiętam to zamieszanie wokół tamtego przetargu było związane również z tym, że podniesiono larum w związku z tym, że ktoś próbuje rozpisać przetarg na rzecz, która jest niezgodna z polskim prawem, ale być może...
Wtedy chyba towarzyszyła tej zmianie, temu przetargowi próba zmiany ustawy, która właśnie rozszerzałaby te możliwości działania polskich służb, specyficznie właśnie wymieniając oprogramowanie do niejawnego i zdalnego utrwalania treści. Ale ta nowelizacja też wtedy przy okazji nie przeszła.
Sergiusz, jakie tam exploity w Hacking Team napisał? Przeglądałeś trochę?
Jeszcze nie miałem czasu przeglądać całych exploitów.
Sergiusz, tutaj powiem tego, tylko, że tak. Sergiusz troszeczkę mniej mówi, bo on cały czas pisze program.
Tak, ale mniejsza
związany z tym zagadnieniem.
Okazuje się, że w internecie nie ma zbyt nowych narzędzi do konwersji plików PST, więc stwierdziłem, że coś trzeba na szybko napisać.
No tak, podcast to całe 25 minut, więc spokojnie można napisać.
No tak, ale już wstępując do tego, co teraz piszę, to pytałeś o Zero Day albo exploity. Do tej pory nie miałem czasu tego zbytnio analizować, do samych Zero Day Twitter i internet mówiły, że jest exploit na Flasha, Zero Dayowy, w faktycznie działający pod Windowsem był screenshot kalkulatora uruchomionego.
To znaczy, że zero day. Działa, to
znaczy, że eksplod działa. Znaczy, nie jest zero day, ale tak. Nie widziałem chyba jeszcze niczego innego. Na pewno ciekawe było oglądanie interakcji Stefana Essera, czyli człowieka prowadzącego warsztaty z eksploitacji kernela. Interakcji jego z tym, co się tam znajdowało na iOS-a, czyli na system operacyjny iPhone'ów, ale chyba tam nic ciekawego w końcu nie było, poza tym, że jak jest backdoor, to backdooruje aplikację Newsstand, co jest ciekawym pomysłem. Poza tym na Androida były jakieś działające exploity, ale z tego co wiadomo, żadnych zero day nie było. Jeszcze była taka wątpliwość, że było tam jeden local privilege escalation na Windowsa. I też ktoś na Twitterze pytał, czy ktoś wie, czy to jest jakiś działający, istniejący bug, znaczy znany istniejący bug, czy też coś ich własnego. Ale nie widziałem odpowiedzi na ten temat jeszcze. Dzisiaj trzeba zrobić drugą rundę twitterowania, czyli znowu nic nie robić przez większość dnia, tylko śledzić wątki i...
To gdzie to na Twitterze?
No hashtag Hacking Team.
Albo is Hacking Team Awake Yet, tak, który wiązał się z faktem, że przez bodajże 10 godzin te wpisy pojawiały się na firmowym Twitterze ofiary, a nikt nie przejmował kontroli nad tym kontem.
No chyba wszyscy spali, no.
No tak. Natomiast jakby wracając jeszcze do kwestii zero dayów, faktycznie wygląda na to, że legendarna efektywność tego oprogramowania bardziej była w kategoriach legendy, ponieważ większość metod instalowania tych złośliwych programów na urządzeniach ofiar koncentrowała się wokół albo dostępu fizycznego, tak, albo wstrzykiwania ich na warstwie sieciowej. Tutaj ciekawe, bo dysponują urządzeniem, które potrafi łamać proste zabezpieczenia sieci Wi-Fi i na przykład na żywo doklejać zawartość złośliwą do ściąganych plików exe, które nie są szyfrowane, czy też podkładać jakieś pliki JavaScriptu czy ActiveXa do otwieranych stron. To faktycznie może nie oryginalna, tak, ale ciekawa metoda wstrzykiwania kodu. Kolejną popreferowaną metodą było użycie social engineeringu. Tutaj widzieliśmy na przykład aplikację na Androida o nazwie Biblia na dzisiaj albo Koran na dzisiaj. Tak, to od razu wskazuje na pewien segment.
Obydwie celów. Opcje były?
Czy? Tak, były obie opcje. Tak, to wskazuje, że sprzedają i na wschodzie, i na zachodzie najwyraźniej. A kolejną opcją były błędy stare. No jak wiadomo, większość ataków udanych jest przeprowadzana z użyciem błędów starszych niż zero day. A te legendarne zero day oferowane w osobnym pakiecie bodajże za 50 tysięcy euro rocznie, gwarantowany dostęp do 3 zero dayów, był używany jako takie narzędzie ostatniej szansy. Plus dodatkowo jeszcze firma oferowała osobiste konsultacje i pomoc w infekowaniu komputerów ofiar, które były wyjątkowo oporne.
Już wiemy, kto się przyznaje, bo to w tych kategoriach rozważań, do ataku przyznał się
ktoś, kto podpisuje się pseudonimem Phineas Fisher i jest nam znany z ataku z zeszłego roku przeprowadzonego na drugiego przedsiębiorcę działającego w tej branży, firmę Gamma International, producenta oprogramowania FinFisher, czy też FinSpy. W przypadku tamtego ataku nie mieliśmy do czynienia z aż taką skalą porażki zaatakowanego. Wtedy włamywaczom udało się skopiować zawartość serwera wsparcia technicznego, jedynie nie całej sieci i skrzynek pocztowych. Natomiast no, ewidentnie jest to jakiś trend i jak to też na Twitterze wspomniano, jeśli ktoś ma firmę piszącą złośliwe oprogramowanie dla rządów, to powinien właśnie w tej chwili siedzieć i czytać logi.
Tak, bo analizując kod dużej ilości tych narzędzi, ewidentnie były tam backdoory dostępowe zostawione najpewniej dla samej firmy na wszelki wypadek, albo zostawione dla kogoś na wszelki wypadek. Więc jako, że teraz informacje na tych backdoorów są publiczne, nie jest to zbyt wesoły fakt dla ludzi, którzy to oprogramowanie mają zainstalowane, bo ci instalowali newralgicznym celom.
No, biorąc pod uwagę tę ilość danych, to mam wrażenie, że jesteśmy dopiero na początku różnych ciekawostek związanych z tym, co się działo na linii Hacking Team, kontraktorzy, a niestety pewnie i ofiary. No co, Hacking Team do zamknięcia, tak? Biznes zwijamy i wycieczki do Polski w maju tego roku, próby pozyskania nowych kontraktów zdaje się spełzną na niczym.
Nie byłbym tego taki pewien, bo mieliśmy już w historii przypadki spektakularnych porażek wielu firm na warstwie bezpieczeństwa. Jakoś te firmy nie upadły. No, pamiętajmy chociażby wyciek zalążków kryptograficznych tokenów RSA. I też na początku przepowiadano, że no, skoro tak naprawdę właśnie główny produkt firmy został całkowicie skompromitowany i to publicznie,
chyba
to
nie firma... skompromitowany po polsku.
Bardzo przepraszam. To w takim razie proszę o wskazówkę, jak mówię.
Nie mam zielonego pojęcia, ale przepis zawsze się mogę.
Został dobrze, to wytniemy. Główny produkt firmy został ośmieszony publicznie i tak naprawdę wróżono firmie wielką huczną imprezę pożegnalną z klientami. No to rok później przedstawiciele RSA mówili, że w zasadzie ich biznes cały czas rośnie, bo dzięki tej aferze więcej klientów dowiedziało się, że oni w ogóle istnieją i zaczęło kupować ich produkty.
Tak, zakupili firmę, która miała produkt, dzięki któremu można ataki APT podobno wygrywać i w związku z tym stali się najlepszymi specjalistami na świecie od tego typu ataków i nowa działka biznesowa ruszyła.
Wydaje mi się, że jeżeli będą jakieś skutki dla firmy Hacking Team, to raczej dotyczą one krajów, gdzie presja społeczna może być większa, takich trochę bardziej rozwiniętych cywilizacyjnie, które wymuszą na swoim rządzie rezygnację, przynajmniej oficjalną, z usług tej spółki, która no, w końcu pomagała wielu opresyjnym reżimom gnębić opozycję. Natomiast nie sądzę, żeby kraje takie jak Etiopia, Meksyk czy Tadżykistan zrezygnowały z produktów tego dostawcy.
Z jednego jestem dumny, jeśli chodzi o polskie służby, upominały Hacking Team, że trzeba stosować PGP.
Tak, to było bardzo ciekawe zaskoczenie. Nawet wobec braku na początku możliwości stosowania PGP była tam propozycja, że może będziemy wysyłać sobie maile zaszyfrowane jako kontenery TrueCrypta. No, ciekawa koncepcja, lepsza niż żadna. Natomiast faktem, że niewielu korespondentów stosowało PGP, na pewno sam Hacking Team do tego nie namawiał. W wewnętrznej korespondencji Hacking Team, a przynajmniej niektórzy jego pracownicy, mieli ciekawy zwyczaj wysyłania załącznika zaszyfrowanego w PGP, a obok niego załącznika w wersji niezaszyfrowanej w tym samym mailu. Ciekawe jest też to, że hasło, którego używali do szyfrowania załączników, a następnie skrupulatnie przesyłali SMS-em, co jest bardzo dobrą praktyką, żeby oddzielić kanał zaszyfrowany od samego hasła. Hasło to zawsze brzmiało tak samo. Od 5 lat było to imię klienta oraz you can open it. Tak więc gdybyś, Mirku, dostał maila od Hacking Team bez hasła, to hasło brzmi Mirek, you can open it.
Bo Mirosław.
Albo Mirosław.
Ale bez Mirosław. Polskiego znaku.
Właśnie, to będzie trzeba przetestować kilka wariantów.
No dobrze, co tutaj więcej dodać? Czekamy na nowe rzeczy, bo, że tak powiem, niezależnie od wszystkich śmieszno-tragicznych konsekwencji tego przypadku, trzeba go obserwować, wyciągać wnioski i wiedzieć, co się wokoło dzieje.
No, w zasadzie z tych dużych firm, które znane są ze sprzedawania exploitów klientom rządowym, a nie są zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych i nie robią tego pod jakąś egidą mniej lub bardziej rządową, to został nam już tylko WPN, także no, jeżeli w przyszłym roku będziemy mieli taki sam case z WPN-em, to będziemy pod dużym wrażeniem.
Już nic nie zostanie. PGP tylko. Sergiusz użyje tego słowa, nieskompromitowane jest.
No bo to po polsku znaczy zupełnie co innego niż angielski compromised. Może być dlatego jakaś polska alternatywa.
No dobra, pierwszy konkurs cyber. Tak. Jakie słowo zamiast skompromitowany od angielskiego compromised?
Żeby to nie było zhakowane po prostu.
Nie, w ogóle nie wolno słowa rdzenia hack używać. Tak.
Trudny konkurs, czekamy na zgłoszenie.
Tym bardziej trudny, bo jeszcze nie znamy nagrody.
No, ja mogę zaoferować puszkę piwa albo soczku, jeżeli
i upublicznisz ten program, co napisałeś wcześniej podcast.
Tego upublicznię chyba, nie wiem, jeżeli nie będę zbyt zawstydzony kodem.
Nikt nie będzie patrzył do kodu, zapewniam cię. Jeżeli będzie działał, to...
No dobrze, to upublicznisz, ale nie powiesz o tym.
Wiesz, kod Hacking Team też działał, a jednak ludzie patrzyli.
Specyficzna sytuacja.
Tak, Hacking Team zdominował dzisiejszy cyber. Myślcie o nazwie odcinka, bo jeszcze nie mamy, jak zwykle. Ale nie tylko ten temat. Po drugiej stronie jakby techniczności, bo się zastanawiamy, czy tam aspekty techniczne od strony cyberbezpieczeństwa były i jakie, to jest przypadek lotu. Bardzo ciekawy przypadek, dla mnie bardzo ciekawy, bo chyba bez precedensu w związku z tym, że firma bardzo chciała być zhakowana, publicznie nawet ogłosiła, że była zhakowana, a nie była zhakowana, przynajmniej niektórzy tak twierdzą.
Znaczy, co ciekawe, jest chronologia wydarzeń, bo najpierw przestały startować samoloty, potem firma wydała oświadczenie, że padła ofiarą ataku informatycznego. Jeżeli podsumować wszystkie wypowiedzi różnych osób, które z ramienia lotu opisywały sytuację, to oprócz ataku informatycznego mieliśmy mowę o nieautoryzowanym dostępie do systemów. Mieliśmy również mowę o tym, że systemy, których korzysta lot, są identyczne jak systemy wszystkich innych linii lotniczych, w związku z czym wszyscy inni są zagrożeni, co podniosło dosyć spore larum na zachodzie, łącznie z największymi tytułami branżowymi typu Wire, Tax Technica, czy nawet bodajże Guardian na ten temat coś wspomniał. A potem z nienacka okazało się, że prawdopodobnie przyczyną jest atak DDoS, a do końca i tak nie widzieliśmy jeszcze żadnych dowodów na to, że tak faktycznie było.
Podejrzane było to, że LOT bardzo szybko wiedział, że był zhakowany, a ci, którzy zaczęli badać, co się dzieje, czyli mówię tutaj o ABW, bardzo szybko wiedział, że tam nie będzie, że nie było żadnego zhakowania.
Pytanie, czy LOT wiedział, co tak naprawdę się stało, czy zlecił obsługę swojej części IT firmie zewnętrznej, która przekazała taką informację, żeby nie powiedzieć, że coś popsuła.
Oczywiście jest tak, że najwięcej spekulacji jest wokół tej sprawy związanej z odszkodowaniami, bo LOT być może sobie wymyślił, nie wiem na jakiej podstawie, bo to jest uważanie cyberprzestępców za bogów albo jakąś inną siłę wyższą, że w związku z taką siłą wyższą nie będzie płacił odszkodowania. Tak wszystko na to wskazuje. To nigdzie oficjalnie nie padło, ale jakby sobie policzyć w najprostsze takie rachunki, no to ponad 1 000 000 złotych to jest na pewno, jeżeli chodzi o chociaż same odszkodowania, pomijając wszelkie inne koszty związane z obsługą tego przypadku.
Tak, o ile faktycznie to była decyzja LOT-u, a nie informacja, którą otrzymał od jakiejś pośrednika, który odpowiadał za obsługę informatyczną. No, dopóki nie znajdziemy kogoś, kto siedział w środku i wie, co naprawdę się wydarzyło, tutaj kolejny konkurs, tak? Może ktoś nam opowie przed następnym wydaniem.
Myślałem, że trochę dyskretniej zaapelujesz.
Bardzo, bardzo dyskretnie. Apelujemy, jeżeli ktoś wie, co naprawdę się stało i może się z nami tym podzielić, no to zapraszamy do kontaktu.
Czyli
chętnie opowiem.
Mamy cyber konkursy bez nagród.
Tak, tu nie ma nagrody. W nagrodę zapewniamy anonimowość informatora.
Coś, czego normalnie nie zapewniamy. Dobrze, to zdaje się, że tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Cyber. Mamy kilka tematów, bo nam się nawarstwiło. W ogóle jestem zaniepokojony tym, że od kiedy zaczęliśmy Cyber, to cały czas w liniach lotniczych coś się dzieje, bo w każdym odcinku, nawet jak nie planujemy tego tematu w żaden sposób, to w ostatniej chwili się okazuje, że to jest.
Więc... Ale uspokajamy słuchaczy, nie przestaliśmy latać.
Nie przestaliśmy. Adam niedawno latał, ja też zaraz będę leciał, Sergiusz cały czas lata.
Ostatnio przerwę, ale niestety znowu wszędzie.
No właśnie.
I DEFCON się zbliża.
No to w ogóle to bardzo daleko, bardzo daleko.
Także mówimy o samolotach, ale nie musimy się ich bać.
Alternatywą jest licencja pilota. Jest też tak bardzo drogie. A tam niczego już chyba nie ma co zhakować, chociaż może.
No dobrze, mamy kilka tematów, ale na pewno będziemy do nich wracali w następnych odcinkach związanych z wątkami polskimi i dokonaniami polskich inżynierów cyberbezpieczeństwa. Tymczasem to wszystko. W gorące dni życzymy gorących wiadomości ze świata cyberbezpieczeństwa. My na pewno do nich wrócimy w następnym odcinku. To tyle na dzisiaj. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję.
Sergiusz Bazański, Dragon Sector.
Dziękuję.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziękuję i do usłyszenia.